teraz na wakacjach.
Drodzy Państwo, Fundacja Rzeszowska działa od kilku lat głównie promując dziedzictwo kulturowe, ale też prowadząc poszukiwania wspólnej tożsamości Rzeszowa, a także całego regionu podkarpackiego. Fundacja skupia pasjonatów kultury i historii, trochę takich regionalistów, amatorów, którzy także prowadzą własną aktywność artystyczną, społeczną czy właśnie kulturalną. I tacy pasjonaci z Fundacji Rzeszowskiej są właśnie z nami w studiu. Monika Zając-Czerkiez, dzień dobry.
Dzień dobry.
I Paweł Kras, witam.
Witam.
Zacznijmy od tych poszukiwań zainicjowanych przez panią Monikę. Danuta Dudek-Błeszyńska, pochodząca z Rzeszowa malarka, absolwentka Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Pani Moniko, dlaczego pani zwróciła uwagę na tę postać?
Ponieważ postać Błeszyńskiej towarzyszyła mi, można powiedzieć, od dzieciństwa, ponieważ w Trzcianie była znana z tego, że malowała kościół naszczyński, stworzyła tam polichromię z malarzami z Krakowa, z grupy krakowskiej. Była to grupa profesora Wacława Taranczewskiego, znanego malarza, którego pracę można podziwiać również w naszym rzeszowskim Muzeum Okręgowym. Danka też poniekąd, można powiedzieć, nie jesteśmy w żaden sposób spokrewnione, natomiast ona pochodziła z Rzeszowa. Może powiem nazwiska, bo wierzę też w magię genealogii i tego, że może ktoś usłyszy te nazwiska i jakoś powiąże fakty. Jej rodzice to Aniela z Dobrowolskich i Antoni Dudek. Oni mieli też krewnych w Trzcianie. Danka miała dwoje rodzeństwa i wszyscy przyjeżdżali do Trzciany. Po prostu wtedy wszystkie wiejskie dzieci bawiły się razem. Rodzeństwo mojej babci również. Później po latach siostra Danki została żoną babci brata. I stąd te powiązania, dlatego Danka przyjeżdżała również do moich pradziadków, tam powstało wiele z jej obrazów i z Trzcianą była związana tak też emocjonalnie.
I jeszcze podkreślmy to, wytłuśćmy tę wypowiedź, polichromię w kościele w Trzcianie.
Polichromię, tak, w Trzcianie,
tam,
w kościele.
Tam również się znalazły. Mhm. I to jest poniekąd, ja rozumiem, sentyment taki, jakbyśmy to powiedzieli, mało ojczyźniany, taki związany
tak,
z lokalną społecznością.
Można powiedzieć takiego gwiazda mojego dzieciństwa, bo dużo o niej słyszałam i urosła właśnie w moich dziecięcych wyobrażeniach. Bardzo, a po latach zorientowałam się, że po prostu nikt o niej nie pamięta, nikt o niej nie słyszał.
Dlaczego? Jak pani myśli? Z czego to wynika? Że tutaj nie była, nie wracała? Czy wracała?
Związana była później z Krakowem i z Katowicami. Była bardzo twórczą osobą. Później w 69 roku miała miejsce wystawa zbiorowa w rzeszowskim BWA wspólnie z artystami z Krakowa, z Genovefą Nowak, Bolesławem Szpechtem, Eugeniuszem Tukanwolskim i Stanisławem Urbanem. Zachował się z tamtego wydarzenia piękny katalog ilustrowany, gdzie można znaleźć prace Błeszyńskiej, które gdzieś się rozpierzchły. Jest w ogóle bardzo mało prac, które udało się odnaleźć. Też nie wiem, dlaczego tak ciężko o niej cokolwiek gdzieś wyłuskać. Wszystkie informacje, które mam, ponieważ zbierając to od lat, przy okazji też poszukiwań własnych, genealogicznych, rodzinnych, coś tam zawsze udawało się odnaleźć. Są to takie właśnie odpryski, które teraz próbuję jakoś połączyć. Danuta Dudek-Błeszyńska zmarła tragicznie w 74 roku, mając 42 lata, u szczytu możliwości twórczych.
To był wypadek samochodowy?
Co to było? Niestety śmierć samobójcza.
Aha.
Dużo rzeczy jakby przed śmiercią się postarała, żeby po prostu odeszło razem z nią. Dlatego myślę, że to też jest jakby tajemnica tego, dlaczego tak mało o niej udaje się odnaleźć.
To znaczy, rozumiem, że pewne świadectwa swojej twórczości gdzieś schowała, gdzieś spaliła,
być
zniszczyła
może,
czy rozproszyła?
W przyszłym roku będzie 50 lat od jej śmierci i naprawdę masę rzeczy są tylko domysłami. Ciężko znaleźć też osoby, które ją znały, chociaż udało mi się przez strony genealogiczne czy portale społecznościowe odnaleźć różne odnogi jej przodków i z jednej strony dostałam przepiękny prezent, ponieważ od jednej krewnej, ponieważ przysłała mi Danki szkicownik ze studiów w czasie właśnie ASP. No i są to takie naprawdę piękne wprawki, jej takie miniaturki świadczące o jej ogromnym talencie.
No to więc jest nadzieja, że ten prezent będzie punktem wyjścia do wystawy, która, jak rozumiem, może się wyszykować nam na 50-lecie w przyszłym
roku. Marzę o takim wyszykowaniu, tak.
A jeszcze zapytam a propos wystawy, skąd wziąć pracę? Czy Danuta Dudek-Błyszyńska funkcjonuje na portalach aukcyjnych w jakikolwiek
funkcjonuje.
Sposób?
Funkcjonuje. Tak, właśnie. Tych prac nie ma, ale one od czasu do czasu pojawiają się co kilka lat na portalach aukcyjnych.
Jakie są ich ceny? Poszukiwane są?
No tak, tak 10-15 tysięcy.
A więc jednak.
Od płótna. A więc jednak, tak, jest to malarstwo bardzo piękne, różnorodne, ponieważ tekst, który analityczny, który o niej napisał znawca sztuki Alfred Ligocki, właśnie wypunktował wszystkie kierunki, w jakich podążała twórczość Błyszyńskiej, więc na pozór są to przeciwstawne kierunki, ale w jej twórczości jak najbardziej udało się to pogodzić, bo jest tam i realizm, i symbolizm, surrealizm, także jest masa kierunków, w których ona podążała. Jest to malarstwo psychologiczne i bardzo, bardzo kobiece.
Będziemy zaraz wracać jeszcze do Danuty Dudek-Błyszyńskiej, bo w studiu jest Paweł Kraus, który z ramienia Fundacji Rzeszowskiej zajmuje się takim projektem związanym w pierwszym skojarzeniu z folklorem, z twórczością chłopską, z twórczością ludową, wzór podkarpacki. Panie Pawle, jak to się zaczęło? O co chodzi w tym projekcie? Bo jak ja usłyszałem wzór podkarpacki, to nie ma czegoś takiego, bo wydaje mi się, że jest to miejsce, w którym żyjemy, ta Galicja, to jest takie multikulti. I na południu mogą być wzory łemkosko-bojkowskie, na północy lasowiackie, rzeszowskie, jeszcze inne, miejsko-wiejskie i tak dalej, i tak dalej. Jak, gdzie jest ten wspólny mianownik? Od czego się zaczęło?
Nie ma tego mianownika wspólnego. Jest rzeczywiście, tak jak powiedziałeś, jest to bardzo zróżnicowana estetyka, która bazuje na przedmiotach, które głównie są przedmiotami ludowymi, czy to stroje, czy to dzbanki, czy to przedmioty codziennego użytku, czy to architektura drewniana, zdobiona przeróżnymi elementami. I rzeczywiście, tak jak powiedziałeś, każdy z obszarów etnograficznych posiada swój charakterystyczny wzór, który jest na tyle indywidualny, że bardzo łatwo te grupy etnograficzne rozróżnić poprzez te wzory. A jak to wszystko się zaczęło? W sposób naturalny. Kilka lat temu, bodajże w 2020 roku, kiedy rozmawialiśmy z Iloną Duszą Rzeszowską na temat tak zwanego...
Szefową Fundacji Rzeszowskiej.
Szefową Fundacji Rzeszowskiej. Na temat tak zwanego chaosu w przestrzeni, chaosu przeróżnych wzorów, które nie zawsze dotyczą województwa podkarpackiego, które są do nas na siłę, czy w sposób sztuczny przenoszone z Łowicza na przykład. Pojawiają się na szyldach w Rzeszowie, reklamują pewne zjawiska podkarpackie, a jednak nie reklamują przy pomocy wzorów podkarpackich. Postanowiliśmy, że...
No tak, bo Cepelia sporo dobrego zrobiła, ale też sporo złego również. Tak,
tak.
Można z tej perspektywy tej wypowiedzi dzisiaj powiedzieć, że sporo
tak.
dobrych rzeczy było w tych sklepach wypunktowanych z polskiej szeroko rozumianej kultury chłopskiej, ale czasami był to właśnie urawniłowka.
Tak, postanowiliśmy zafundować miłośnikom wzornictwa, miłośnikom kultury ludowej i wszystkim, którzy chcieliby wykorzystywać wzory, które zaprezentowaliśmy na stronie wzorpodkarpacki.pl, gotowy materiał, który to materiał, co należy podkreślić, został przygotowany przez etnografów. Także każdy wzór, który znajdziecie Państwo na stronie wzorpodkarpacki.pl, został zaprezentowany w formie opisowej przez etnografów, z którymi współpracujemy już trzecią edycję ma Wzór Podkarpacki w tym roku. Wszystko dzięki finansowaniu województwa podkarpackiego.
Co się składa na ten wzór podkarpacki, na te wzory podkarpackie? Jakie trendy można tutaj wymienić? Bo na pewno, ja zaglądałem oczywiście na tę stronę i są pewne skojarzenia z kulturą wschodnią, ruską, ukraińską, dzisiaj byśmy powiedzieli. Są tendencje jeszcze inne, takie podgórskie i tak dalej, i tak dalej. Co tam jest? Dlaczego warto sięgnąć akurat, zwrócić na to uwagę? Bo przecież etnografowie o tym wiedzieli. Państwo to zebrali.
Etnografowie o tym wiedzieli, natomiast to, co myśmy dołożyli do ciężkiej pracy etnografów, to zamianę tych wzorów, uproszczenie i zamianę tych wzorów, które etnografowie wytypowali, na krzywe. W taki sposób, że ze strony internetowej można pobrać wzór i wykorzystać go na przykład jako aplikację do podczas projektowania odzieży, czy podczas projektowania identyfikacji wizualnej, charakterystycznej, czy dedykowanej przedsięwzięciom dotyczącym kultury ludowej z obszaru Podkarpacia.
Czyli to jest takie freeware'owe dobro kulturowe.
Tak, tak. No, idea jest taka, aby te wzory rozeszły się po podkarpackim, aby ludzie z nich korzystali, aby ludzie je twórczo wykorzystywali. Kolejny pomysł Fundacji Rzeszowskiej na najbliższe miesiące czy lata to próba wykorzystania tych wzorów do tworzenia przedmiotów użytkowych, które by były tymi wzorami zdobione, a zarazem które by poszczególne grupy etnograficzne honorowały poprzez te wzory.
Czyli można sobie wejść na stronę, pobrać i zrobić na przykład prasowankę na koszulkę. To mniej ambitne, a bardziej ambitne to na przykład siąść i zrobić taki hafcik sobie na, tak, nie wiem, na koszuli, na spodniach.
Tak. Miłym zaskoczeniem dla nas jest odbiór tych wzorów. Trwa obecnie trzeci festiwal kultury lasowiackiej i przyglądając się materiałom, które w ramach tego festiwalu są tworzone przez poszczególnych operatorów wydarzenia, coraz więcej, coraz częściej te wzory pojawiają się na tych materiałach. Czy to na wklejkach, wlepkach, czy to na materiałach drukowanych, które promują poszczególne wydarzenia. Ale piszą do nas również mieszkańcy podkarpackiego z pytaniem, który wzór poleciliby dla danego obszaru, aby wykorzystać do tatuażu. Także zastosowanie tych wzorów jest przeróżne i przedziwne często.
No proszę, tak to wygląda. Jakie działania jesienią państwo prowadzą, planują? Czy na wakacjach coś jeszcze, czy dopiero potem w sezonie? Już?
Obecnie trwają prace w ramach trzeciej edycji Wzoru Podkarpackiego, trwają prace nad przygotowaniem, opisaniem, digitalizacją i przetłumaczeniem tekstów na język angielski kolejnych 50 wzorów. Na stronie mamy już 90 wzorów, do tego w tym roku dołożymy kolejnych 50 wzorów. Natomiast późną jesienią, w październiku, planujemy spotkanie w formule konferencji, które to spotkanie będzie dotyczyć między innymi wykorzystania tych wzorów we współczesnym wzornictwie na przykład.
I oczywiście w Rzeszowie spotkanie.
Tak, w Rzeszowie.
Wracamy do Danuty Dudek-Błyszyńskiej. Na jakim etapie są poszukiwania, pani Moniko?
Poszukiwania jak najbardziej teraz są internetowe, teraz dzięki Romku za zaproszenie, bo również i radiowe. Bardzo miły jest odzew, bardzo dużo udostępnień, również portale internetowe związane z kulturą czy sztuką interesują się tym i jest to naprawdę świetne. Nie wiem, czy uda się coś odnaleźć, ale samo już zrobienie takiego twórczego zamieszania wokół zupełnie zapomnianego nazwiska i dorobku Danuty Dudek-Błyszyńskiej jest dla mnie po prostu ogromną radością.
Gdzie mogą zgłaszać się osoby, które coś wiedzą, mają jakiś trop, mają jakiś ślad? Gdzie pisać?
Najlepiej na adres mailowy Fundacji Rzeszowskiej. Również mogą się kontaktować z nami indywidualnie, ze mną czy z Iloną, szefową fundacji.
Można także przez portale społecznościowe poszukać.
Również. Oczywiście.
Tam te poszukiwania trwają i powtórzę pytanie, w przyszłym roku jest szansa na tę ekspozycję. To zależy oczywiście od państwa, jeżeli takie tropy się pojawią.
Na razie myślimy bardzo intensywnie o publikacji. dwujęzycznej, będącej jakby taką kompilacją faktów, które udało się jakby ustalić, a także pewnie bardziej taką albumową, zestawiającą prace, które udało się odnaleźć. W przyszłym roku chciałabym, żeby potoczyło się to w stronę taką, by zaanimować to wydarzenie, zrobić taki twórczy zamęt właśnie w Rzeszowie wokół postaci Danuty Dudek-Błyszyńskiej, ponieważ uważam, że jest ona świetną kandydatką na ikonę kultury dla miasta Rzeszowa.
Warto zwrócić uwagę akurat na tę postać, odświeżyć sobie, poznać po prostu, a jeżeli znajdą Państwo swoje jakieś skojarzenia, tropy, a może jakiś szkic, a może jakiś obraz, proszę dać znać, skontaktować się z Fundacją Rzeszowską. Za chwilkę wracamy do rozmowy.